Dobry wieczór. Witam też panią dr Joannę Zakrzewską.
Dobry wieczór wszystkim.
A po japońsku jakby to było?
Konbawa.
No całkiem prosto. Pewnie jeszcze inna intonacja i akcent, ale nie będziemy teraz ćwiczyć japońskiego. Ćwiczy go pani ze studentami, bo jest pani japonistką, związana jest pani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest pani kaligrafką, iluminatorką, wykłada pani w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Można by jeszcze troszkę aktywności tutaj podać, ale myślę, że to są najważniejsze rzeczy. I pretekst główny do dzisiejszego spotkania to wystawa w Oliwskim Ratuszu Kultury, która potrwa do 30 kwietnia, więc mają państwo jeszcze szansę tę wystawę zobaczyć. To jest wystawa kaligrafii i iluminacji, nie tylko japońskiej. Tak w telegraficznym skrócie.
Tak, zgadza się.
Wszystko się zgadza, tak?
Tak.
Dobrze, zanim zaczniemy rozmawiać o tej wystawie, no bardzo ciekawej dla osoby, która nie ma nic wspólnego z Japonią, chociaż to nie tylko japońskie klimaty na tej wystawie, bo iluminacja i kaligrafia, ja mam takie wrażenie, że no to są trochę techniki, które idą w zapomnienie, może są też w odwrocie przy komputerach, pisaniu na maszynie, nieużywaniu zwykłego długopisu, no jak podpisujemy umowę, ale już za chwilę być może będzie podpis elektroniczny. Jak pani myśli, w jakim kierunku ta kaligrafia i iluminacja zmierza?
Moim zdaniem w momencie, kiedy kaligrafia przestała pełnić tą funkcję użytkową, no bo przez całe wieki jakby służyła po to, żeby przepisywać różne rzeczy, głównie Pismo Święte albo teksty święte, no ale nie tylko, bo też pisaliśmy listy i wiele innych rzeczy. Księgi były przepisywane, wszystko było robione ręcznie. Natomiast w momencie, kiedy wymyślono maszynę do pisania, druk, w tej chwili komputery, wszystkie te wynalazki wycofały jakby kaligrafię z naszego kręgu zainteresowań. Natomiast to dało szansę przejścia w strefę artystyczną.
No właśnie.
Postrzegam ją jako właśnie działalność artystyczna, gdzie już niewiele osób potrafi ładnie coś napisać. Raczej piszemy jakieś tam, nie wiem, spis rzeczy, które trzeba kupić, albo jakąś notatkę szybką i bynajmniej nie jest to pismo kaligraficzne. Natomiast w momencie, kiedy ktoś umie coś ładnie napisać, to nagle się robi takie wow. I ja osobiście postrzegam to jako możliwość rozwoju w tym kierunku artystycznym.
A iluminacja, iluminator, bo też iluminacja nam się kojarzy z oświetleniem, z oświeceniem, ale też iluminacja to jest średniowieczny sposób zdobienia, zresztą przepiękny, papieru, książek. No to są misterne rzeczy. Jeżeli ktoś ogląda właśnie iluminację czy iluminatora w pracy, to widzi, że to jest koronkowa robota.
Tak, no wracając do słowa iluminacja, wzięło się od oczywiście światła i generalnie nawiązywało do tego, że w czasach średniowiecza w księgach miał się znaleźć Bóg, no bo wtedy przepisywano głównie teksty święte i tym Bogiem było złoto. Czyli im więcej złota, im bardziej się świeciło, tym było bardziej bosko, w sposób bardziej uduchowiony. W związku z tym nadano tej sztuce miano iluminacji. Ale oczywiście tam nie tylko jest złoto, są tam również farby i faktycznie, tak jak pani wspomniała, jest to technika, która była wówczas, można by powiedzieć, sztuką ilustracji, dzisiaj byśmy to nazwali ilustracją pewnie. Służyła do ozdabiania ksiąg, gdzie były teksty, a iluminacje służyły na przykład do ozdabiania wielkich liter lub ilustrowania tych tekstów, tudzież zdobienia w inny sposób, bo tam jest bardzo dużo różnego rodzaju floratur, ptaszków, kwiatków i różnego typu innych rzeczy.
Tak, jest rzeczywiście bogato na tych
tak,
ilustracjach. Zastanawiam się, ile trwa taki proces iluminacji, kiedy się zdobi na przykład okładkę, księgę czy jakiś papier. Pani to robi, pewnie teraz jest trochę inna technika, a może niewiele się zmieniło, nie wiem, od
to znaczy,
średniowiecza.
Ja uprawiam technikę średniowieczną, czyli robię to mniej więcej tak, jak robili to mnisi w średniowieczu, skrybowie, iluminatorzy. Używam tradycyjnych narzędzi, może nie wszystkich, ale na pewno tradycyjnych materiałów typu farby, sposób złocenia i tak dalej, i tak dalej. Również te wszystkie techniki, jak to zrobić, również jakby uprawiam według tej metody średniowiecznej. Zajmuje to bardzo dużo czasu. Na przykład porównując, jest jakaś karta, która ma tekst oraz ma iluminację, to na tekst trzeba przeznaczyć gdzieś 1/10 czasu, a 0,9 to jest iluminacja.
Ale wyobrażam sobie, że to jest trochę też takie terapeutyczne zajęcie. Kiedy się stwarza taką iluminację, kiedy potrzeba czasu, spokoju, precyzji, że umysł się uspokaja, wydaje mi się, że to jest coś takiego jak układanie, nie przymierzając oczywiście, puzli, tak? Że musimy stworzyć coś konkretnego, musimy mieć na to właśnie czas. No i oczywiście talent, bo bez talentu taka iluminacja nie powstaje. W puzzlach jest prościej.
No, w puzzlach prościej, tak. Ale jak najbardziej zgadzam się z panią, że ma to pewną wartość terapeutyczną. W szczególności dla takiej osoby jak ja, która nie jest osobą nadzwyczaj spokojną i powolną w związku z tym chaosem, który mnie otacza na co dzień i różnymi myślami, które się kłębią w głowie. Zdecydowanie w momencie, kiedy mogę się od tego wszystkiego wyłączyć i skupić się tylko na tych drobiazgach, bo to są bardzo drobne rzeczy, gdzie potrzebna jest bardzo duża koncentracja. Można to porównać do medytacji zen, gdzie wchodzimy w taką strefę, powiedzmy, pustki, bo o to w zen chodzi, żeby oczyścić umysł i zajmujemy się tylko i wyłącznie daną sztuką.
Państwo mogą zobaczyć, jak wspaniałe są to prace i wyobrazić sobie, jak wymagające czasowo, ale nie tylko i też artystycznie, właśnie na wspomnianej przeze mnie wystawie. Czy pani chciała zaprezentować różne rodzaje kaligrafii, jak powstają obrazy, no chyba należy to tak nazwać obrazami, bo to są pisma, to są rysunki, pokazać różne techniki, różne litery, bo tutaj mamy kaligrafię japońską, która jest pewnie pani najbliższa, łacińską, hebrajską, rosyjską.
Tak, akurat na wystawie, o której pani mówi, tam mała jest różnorodność tych różnych kaligrafii. Raczej ta wystawa jest poświęcona bardziej iluminacji i miniaturom, a kaligrafia pełni funkcję towarzyszącą. Natomiast w tej chwili odbywa się inna moja wystawa w Gdyni, w Tyglu, to jest jakaś restauracja indyjska i tam z kolei jest bardzo dużo różnych kaligrafii z różnych stron świata, i japońska, i hebrajska, i rosyjska, może coś by się nawet po arabsku znalazło. Tak, uprawiam różnego typu kaligrafię, tak jak pani wspomniała. Japońska jest mi najbliższa.
Właśnie, w takim prospekcie, który tutaj przede mną, na początku są specjalne instrumenty, ja sobie to tak nazywam.
Tak, instrumenty, to są narzędzia.
Narzędzia, tak, narzędzia do kaligrafii. Bardzo różne, mają różne zakończenia. Do każdej z kaligrafii jest odrębne narzędzie. Czy rzeczywiście jest to bardzo istotne? Czy na przykład narzędziem z kaligrafii łacińskiej nie zrobimy dobrze japońskiej?
Akurat trafiła pani w takie dwa rodzaje, gdzie nie damy rady. W kaligrafii łacińskiej zasadniczo, począwszy od starożytności, ludzie pisali patyczkami, później trzcinkami, później piórem na przykład gęsim. To doprowadziło do stalówki płaskiej, czyli wszystkie te przybory były, jak się zastanowimy, twarde. Natomiast kaligrafia japońska dla przykładu uprawiana była, jest i pewnie będzie pędzelkiem miękkim, takim ostro zakończonym, co daje zupełnie inny ślad kaligraficzny. Wracając natomiast do kaligrafii łacińskiej, możemy ją współcześnie, te bardziej współczesne kroje uprawiamy ostrą stalówką, która jest stalówką fleksującą, czyli elastyczną. Dzięki temu możemy uzyskać grube i cienkie linie w pochyleniu. I wracając z kolei teraz do pędzelka, również tym pędzelkiem japońskim kaligrafowie współcześni nauczyli się pisać łacińskie litery i również możemy przy pomocy tego pędzelka japońskiego pisać bardzo fajne rzeczy naszymi literami.
No właśnie, to narzędzie do kaligrafii łacińskiej to może być taki pierwowzór, prototyp pióra wiecznego.
No bo tak jest właśnie.
Tak jest, tak?
Dokładnie tak jak
przeszło
pani
to w pióro wieczne,
dokładnie.
Tak? Natomiast czy pędzelek był używany w kaligrafii japońskiej na przykład? Czy w którejś z tych kaligrafii?
W kaligrafii japońskiej jak najbardziej tak. Od wielu wieków. Wprawdzie nie od początku, bo na początku też był patyczek i oni przeszli przez różne etapy, ale ostatecznie koło pierwszego wieku ukształtował się pędzelek jako materię, to narzędzie piśmiennicze i tak już zostało. I oczywiście kaligrafię łacińską możemy również pędzelkiem uprawiać. Pewne rodzaje krojów, powiedzmy.
A piórko też było używane w kaligrafii?
Pióro tak, jak najbardziej. W naszej kaligrafii łacińskiej było używane. Przez całe średniowiecze wszyscy pisali piórami, odpowiednio przyciętymi. Natomiast pióro nigdy na przykład w kaligrafii japońskiej nie zaistniało.
Nie dałoby się stworzyć tej kaligrafii właśnie
nie,
przy użyciu pióra?
Nie, bo tam są te kształty, które są oparte o miękkość pędzelka i są tylko do zrealizowania pędzelkiem.
A która kaligrafia jest dla pani najprostsza, a która sprawia jakąś trudność? Czy w tej chwili to już nie ma znaczenia?
Najtrudniejsza jest dla mnie kaligrafia arabska, zdecydowanie. Myślę, że wynika z małego zrozumienia przeze mnie tej kultury. Kaligrafia japońska jest mi bliska, ponieważ, że tak powiem, mieszkałam w Japonii, znam Japonię, znam jej kulturę i jest mi bliska sercu. Natomiast z kaligrafią arabską mam pewien problem, ale nie tylko związany z kulturą arabską, która ma pewnie bardzo wiele interesujących aspektów, ale nigdy nie byłam w żadnym kraju arabskim, więc trudno mi się jest z nią zidentyfikować. A po drugie jest to kaligrafia bardzo trudna, która wymaga znajomości jednak pisma i języka, a bez tej znajomości staje się tylko pewnym dekoracyjnym wzorem, gdzie jeżeli nie rozumiemy zasad łączenia liter, bo tam jest bardzo wiele liter łączonych w takie jedne systemy, że to jest jedna kreska tak naprawdę, na przykład 3 litery połączone ze sobą. Jeżeli się nie zna tego języka, nie zna się bardzo dogłębnie tych zasad łączenia liter, to nie możemy tak naprawdę prawidłowo napisać tekstu, możemy tylko na zasadzie małpy go naśladować.
No właśnie, odtwarzania. O to chciałam panią zapytać, ale tutaj się wszystko wyjaśniło, ponieważ pani mówi płynnie po japońsku, zna pani kulturę, czyli ta kaligrafia przyszła pani dużo prościej, bo pani wie, co pani pisze, tak?
Tak, i jest to dla mnie bardzo istotne, że wiem, co piszę w przypadku kaligrafii japońskiej, bo jeżeli by tak nie było, to znowu byłoby to po prostu tylko takie naśladownictwo pewnych kształtów, które nie mają przełożenia później na znaczenie, a jednak pismo ma odniesienie do języka, czyli do znaczeń, które przekazuje ze sobą, niesie ze sobą. Są to wyrazy, które coś znaczą. Nie są tylko pewnym designem ładnie wyglądającym.
Chociaż jest to design ładnie wyglądający,
tak.
Na przykład dla mnie. Tak, kiedy ja na to patrzę, to myślę sobie, jakie to piękne. Nic z tego nie rozumiejąc, mogę się tylko pozachwycać, ale też taka jest wartość tej wystawy, tak? No bo nie każdy, kto przychodzi, zna język japoński. Raczej można porównać te kaligrafie, można popatrzeć właśnie na te zdobienia iluminatora. To wszystko jest sztuką bez rozumienia. Tak ma też na nas działać, tak, żeby to był taki efekt artystyczny. Natomiast jeżeli chodzi o iluminację łacińską, też nie trzeba znać tej łaciny do końca, ponieważ piszemy tak samo, no polski i łaciński to jest ten sam skład liter, tak?
No tak, to jest bardzo duża różnica pomiędzy tymi dwoma kulturami, kulturą łacińską oraz kulturą wschodnią, ponieważ w naszej kulturze wystarczy, że znamy litery i jesteśmy w stanie na przykład przeczytać to, co jest napisane tam po łacinie, nawet jeżeli tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć do końca, bo nie znamy łaciny.
Ale część rzeczy i tak rozumiemy.
No
tak,
ale też litery po prostu znamy, to są, nie są nam obce litery. Natomiast w przypadku tej kultury wschodniej jest dokładnie odwrotnie. Możemy znać znaki, wiedzieć, co one znaczą, ale nie wiedzieć, jak je przeczytać. I na przykład ja nie znam języka chińskiego. Oprócz szesze nie potrafię nic powiedzieć. Ale na przykład jak wchodzę na strony chińskie, bo potrzebuję jakąś informację znaleźć, to dzięki temu, że te znaki są bardzo do siebie podobne, to wiem, co tam jest napisane, chociaż absolutnie nie umiem tego przeczytać.
No tak, w przypadku kaligrafii rosyjskiej też nam jest prościej, bo się uczyliśmy języka rosyjskiego, przynajmniej nasze pokolenia, więc znamy cyrylicę. Też łatwiej zrozumieć i łatwiej pewnie to odtworzyć czy napisać, ale to też piękna kaligrafia.
Tak, myślę, że właśnie ta kaligrafia cyrylicą ma taki urok pewnej tajemnicy, a jednocześnie jest nam bliska, tak? No bo myślę, że jednak część naszego społeczeństwa uczyła się języka rosyjskiego i gdzieś tam w obrębie tej kultury cały czas się obracamy.
Tak patrzę na te przykłady kaligrafii, to troszkę łaska się wokół kręci, że już w taki sposób nie piszemy, bo nie wiem, czy pani ma też takie wrażenie, że nam się pismo po prostu trochę psuje, że jest brzydsze, w związku z tym, że nie używamy, że nie piszemy na co dzień dużych tekstów, używając pióra. Już o piórze to może zapomnijmy, bo to już rzadkość, rzeczywiście to raczej takie snobistyczne narzędzie w tej chwili, jakiś rodzaj prestiżu, ale zwykłego długopisu czy ołówka.
No tak, no brzydnie, no bo jak to się mówi, nieużywany narząd zanika, więc trudno, żeby nam się pismo poprawiało, jak go nie używamy. Tylko właśnie w sumie po co mamy go trenować na co dzień?
Dla przyjemności.
Dla przyjemności, no tak. Zdecydowanie ta wartość terapeutyczna jest bardzo ważna, tym bardziej, że na przykład przeprowadzone są badania, które udowadniają związek ćwiczenia pisania, ładnego pisania z funkcjami mózgu, typu zapamiętywanie, kreatywne myślenie, czyli krótko mówiąc, dzieci powinny się uczyć kaligrafii w szkole, nie dlatego, żeby ładnie pisać, tylko dlatego, żeby mózg rozwijać, żeby rozwijać pamięć, żeby rozwijać zdolności poznawcze, zapamiętywanie, kreatywność swoją.
No Skandynawowie wracają do starych technik,
dokładnie,
odstawiają tablety,
doświadczenie
komputery.
Doświadczenie Skandynawów pokazało, tak, że jednak to się nie udaje.
Więc właśnie, może to też jest przyszłość. A jak długo trzeba ćwiczyć kaligrafię? Od czego się zaczyna taka nauka? Bo wiem, że są kursy liczne, że jednak jest zainteresowanie.
Zaczynamy od najprostszych krojów i zapoznaniem się ze stalówką płaską, ponieważ kaligrafię uprawia się stalówką, czyli takim przyborem, powiedzmy taka metalowa końcówka płasko zakończona, która oddaje trochę to, co robiono w średniowieczu piórem gęsim. I zaczyna się od najprostszych kształtów typu koło, prosta kreska, skośna kreska. No takie jak w zerówce, nie? Ja się śmieję z moich studentów, że dzisiaj jesteśmy na poziomie zerówki, za tydzień będziemy na poziomie pierwszej klasy, bo będziemy się uczyć literek. A jednak ta odpowiednia ilość tych ćwiczeń podstawowych typu kreska, kółko, półksiężyc później się przekłada na po prostu poprawne pisanie liter. Kurs taki kaligraficzny odbywa się krojami, tak? Najczęściej od najstarszych do coraz nowszych, bo te coraz nowsze są bardziej skomplikowane, a te najstarsze są dość proste, z jednym wyjątkiem, mianowicie w zasadzie pierwszym takim krojem zdefiniowanym w naszej kulturze łacińskiej chyba należałoby uznać kapitałę rzymską, czyli jak pojedziemy do Włoch, to tam bardzo dużo jest napisów wyrytych tą kapitałą rzymską i oczywiście jest to krój, który można stalówką naśladować, ale jest to krój, który był ryty w kamieniu. W związku z tym jest bardzo trudny i pomimo tego, że jest powiedzmy najstarszy, to jednak nie jest na początku takiego kursu, tylko zaczyna się od uncjały, czyli takiego kroju średniowiecznego, którym najstarsze Biblie są przepisywane.
Zanim Państwo wybiorą się na kurs kaligrafii, ja zachęcam, żeby wybrać się do ratusza w Oliwie, Oliwski Ratusz Kultury. Tam wystawa pani dr Joanny Zakrzewskiej potrwa do 30 kwietnia, więc można zobaczyć, ale też, tak jak pani powiedziała, w Gdyni w Tyglu.
Tak.
Można popatrzeć, zapraszam, jakie to są małe dziełka sztuki. Dziękuję bardzo. Joanna Zakrzewska, iluminatorka, kaligrafka, japonistka. Bardzo dziękuję i liczę na kolejne spotkanie. Tym razem będzie to opowieść o Japonii.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.